Słowem o Tańcu to podcast, w którym będziemy poznawać historię ludzi, miejsc i wydarzeń związanych właśnie z tańcem. Ja nazywam się Kasia Czubak i wspólnie z moimi gośćmi odkryjemy, jak wiele inspirujących, zaskakujących i wzruszających historii kryje się za wizualną częścią tej wyjątkowej formy wyrazu. Zapraszam. Dzisiaj jest ze mną dwójka gości, Kuba i Ewa, znana jako Żaba. Są małżeństwem, prowadzą jedną z moich ulubionych szkół w Warszawie, Viva Kuba Dance Studio. Jak na miejsce, które zachowuje dosyć kameralny charakter, w grafiku można znaleźć imponującą liczbę stylów tanecznych, głównie karaibskich i streetowych, chociaż nie brakuje też zajęć z jazzu, high heels czy stretchingu prowadzonego właśnie przez Żabę. A nawet gry na bębnach z Kubą, którego grupa Drumbastic dostała się do półfinału Mam Talent. Cześć!
Cześć!
Hej, hej!
Zacznę od momentu, kiedy się spotkaliście. Pary tancerzy zwykle poznają się gdzieś na parkiecie, a wasza historia jest nieco inna. Opowiecie nam o tym?
Tak, jasne. To było, dzisiaj to ustaliliśmy w samochodzie w 2004 roku i poznaliśmy się dosyć nietypowo, bo na przystanku Woodstock.
Czyli jakieś 400 km od domu, a się okazało później, że mieszkamy obok siebie trzy przystanki.
Bo jesteście stąd z Warszawy, tak?
Tak, mieszkamy na Bemowie.
Z tego co wiem, to ty, Żaba, kiedy poznałaś Kubę, to jeszcze nie tańczyłaś. Opowiesz nam o tym, kiedy zaczęłaś tańczyć?
Tak, zaczęłam tańczyć dopiero, jak miałam 22 lata i poszłam wtedy na moje pierwsze zajęcia taneczne. I okazało się, że to jest to, że to chcę robić. Chociaż na początku było bardzo ciężko. Wcześniej nie uprawiałam żadnego sportu. Aktywność fizyczna w ogóle była mi zupełnie obca. I tylko i wyłącznie przez to, że Kuba tańczył wcześniej i cały czas obracał się w tym towarzystwie, nie chciałam tak odstawać, więc stwierdziłam, dobra, wezmę się za siebie i pójdę na te zajęcia i pokażę, że coś mi się uda.
Udało się, gratuluję. To o tym będziemy jeszcze na pewno mówić, czym się teraz zajmujesz i czego można się od ciebie uczyć. A tak jak wspomnieliście, ty, Kuba, tańczyłeś, zdaje się, od dziecka, tak? Ty jesteś takim...
Tak, no ja tańczyłem od dziecka, bo mnie mamusia właściwie nakierowała na to, żebym tańczył, bo jak miałem 3 lata, byłem zakochany w Michaelu Jacksonie i nauczyłem się wszystkich układów, jak jeszcze na MTV kiedyś leciały teledyski i koncerty. No i pierwszy właśnie mój bal przebierańców, przebrałem się za Michaela Jacksona i moja mama jakby to dalej pociągnęła i stwierdziła, że może to trzeba jakoś popchnąć dalej i wysłała mnie na zajęcia z tańca towarzyskiego. I się okazało, że to był strzał w dziesiątkę, no i zacząłem tańczyć ten taniec towarzyski. Miałem super fajną partnerkę, z którą jeszcze wygrywałem jakieś turnieje, więc to tym bardziej mnie popchnęło dalej. No i tak się potoczyło, że tańczę przez całe życie właściwie, z przerwami, ale cały czas.
Zaczęliście mając 20 kilka lat, zakładając swoją własną szkołę z lokalizacją od razu w centrum miasta. Co sprawiło, że podjęliście tak odważną decyzję jak na 20-kilkulatków?
Prowadziliśmy zajęcia w różnych miejscach i moim marzeniem zresztą było zawsze otworzyć swoją szkołę tańca, bo chcieliśmy stworzyć jakieś fajne miejsce, gdzie będą ludzie, którzy podobnie działają jak my, czyli tańczą i ćwiczą i wspólnie spędzają czas i bawią się. I stwierdziliśmy, że może to jest czas, żeby właśnie stworzyć takie miejsce, które będzie miejscem przyjaznym dla wielu osób i wymyśliliśmy właśnie szkołę Viva Kuba, bo zajmowaliśmy się właściwie tańcami, które są takie bardziej o profilu latynoskim, czyli salsa, reggaeton, jeszcze tańce afrokubańskie wcześniej i tak to powstało i dalej ciągniemy ten temat i jesteśmy bardzo zadowoleni.
Ale czyli mam rozumieć, że mieliście taki super rozbudowany biznesplan, wiecie, przez wiele lat dziubany, dłubany, czy
nie,
jak osobiście to
oczywiście,
wyglądało?
Że nie. Do założenia szkoły tańca popchnął nas ślub. Stwierdziliśmy, że pieniądze, które dostaliśmy od rodziny, zainwestujemy po prostu w swój biznes.
Czyli nie wydaliście go na podróże, tylko na to miejsce, w którym...
Taki był pierwszy plan, oczywiście, bo człowiek żyje chwilą, ale stwierdziliśmy, że jednak będzie lepiej to zainwestować i zrobić szkołę, fajne miejsce, a później jeszcze na podróże przyjdzie czas. No i tak jak otworzyliśmy szkołę, to na podróże dopiero za 3 lata mogliśmy sobie pozwolić, bo się zajęliśmy prowadzeniem szkoły, ale nie żałujemy, bo mamy super dużo fajnych wspomnień i przygód związanych z tym miejscem, więc bardzo się cieszymy, że to w ten sposób wszystko poszło.
A co waszym zdaniem sprawia, że to miejsce, bo już jest ponad 10 lat, zmieniliście lokalizację, cały czas jesteście w centrum, z jednego miejsca w centrum przenieśliście się do drugiego miejsca w centrum, więc pewnie lokalizacja jest jednym z aspektów, dlaczego ludzie przychodzą, ale no na pewno nie jest to jedyny powód. Co waszym zdaniem sprawia, że ludzie wracają do waszej szkoły?
Moim zdaniem to jest przede wszystkim klimat tej szkoły i to, że każdy ze sobą rozmawia, obojętnie czy chodzisz na reggaeton, hip-hop, jazz, ludzie traktują to miejsce jak drugi dom. Ludzie są nastawieni do siebie bardzo przyjacielsko i myślę, że to też sprzyja klientom, którzy do nas przychodzą.
I po pierwsze też nie jesteśmy taką szkołą stricte nastawioną na jakiś, nie wiem, rozwój, jeśli chodzi o występy na przykład na jakichś zawodach, tylko bardziej jakby ludzie przychodzą do nas, żeby potańczyć, żeby zdobyć umiejętności, a
i dobrze się bawić
przede wszystkim, a niekoniecznie osiągać jakieś super wielkie sukcesy, bo nie o to chodzi, bo największym sukcesem jest dobrze się bawić i po prostu poznać swoje ciało i dany styl tańca, a niekoniecznie jakoś specjalnie mieć parcie na to, żeby wygrywać niesamowite zawody. I myślę, że to też ludzi przyciąga, bo u nas nie ma takiego właśnie parcia, nie ma takiego wyścigu między kursantami, tylko wszyscy się wspierają. Sporo osób korzysta z różnych zajęć, nie tylko na przykład jak ktoś przyjdzie na dancehall, to później widzi inne style tańca, które są u nas w szkole i podpatrzy na przykład hip-hop, no to idzie na hip-hop, później próbuje high heels i tak ludzie właśnie się mieszają na tych zajęciach. Też jest tak, że u nas sporo par powstało, mimo tego, że jest mało panów na zajęciach, ale szatnie są koedukacyjne i nawet parę małżeństw wyszło z tego. Właśnie sporo osób się tam poznaje i mi się to podoba, że ludzie ze sobą rozmawiają przede wszystkim. Ja też jestem gadułą i dużo osób zaczepiam i się dziwią na początku, jak przychodzą do Viva Cuba, że jakiś dziwny człowiek za nimi chodzi i coś do niego gada. A ja po prostu lubię rozmawiać z ludźmi i myślę, że to daje też taką atmosferę w szkole w miarę luźną i wszyscy są zadowoleni.
Też mamy w Viva Cuba takie miejsce, właśnie taki przedsionek, gdzie jest kanapa, fotele i tam przed zajęciami można sobie porozmawiać z innymi ludźmi.
I sporo osób przychodzi.
Napicie herbaty.
Dokładnie. Kawka, herbatka. I sporo ludzi przychodzi, no może nie teraz w dobie koronawirusa, bo teraz to jest ograniczone, ale sporo osób przychodziło nawet z godzinę przed zajęciami, żeby po prostu u nas sobie posiedzieć, bo jest tak fajnie.
Raz, dwa, trzy, od prawej na tego. Wiemy gdzie?
Tak, i z moich obserwacji jest tak, że jeżeli chodzi o grupę wiekową, no to raczej nie ma u Was dzieci. Czy to jest celowy zabieg?
Tak, to jest strefa bez dzieci.
Wiemy, że szkoła tańca w ogóle jako szkoła kojarzy się z tym, że przychodzą dzieciaki na zajęcia taneczne, a my stwierdziliśmy, że jest sporo już takich miejsc w Warszawie i potrzebne jest takie miejsce stricte dla dorosłych, gdzie można zapomnieć o codzienności, o sprawach jakichś takich właśnie związanymi, nie wiem, z pracą, z dziećmi i można przyjść się po prostu pobawić.
Ja jako osoba, słuchajcie, z marketingu, z reklamy, no muszę spytać, jak się takie szkoły reklamuje? Ile wydaje się na reklamę, jak się prowadzi szkołę?
Na początku naszej działalności próbowałem się reklamy na portalach społecznościowych typu Facebook czy Instagram, ale zauważyłem, że to w ogóle nie przynosi korzyści. Robię też piękne plakaty, więc mam nadzieję, że to przyciąga uwagę. Czasami są naprawdę dziwne, ale z pewnością to przyciąga uwagę. A tak ogólnie to u nas działa bardziej poczta pantoflowa, czyli my nie wydajemy prawie w ogóle na reklamę, bardziej bazujemy na tym, żeby robić coś dobrze i że to jest zauważane przez naszych kursantów i po prostu...
Mamy stałych klientów, którzy są tak zadowoleni z zajęć, że mówią o tym swoim koleżankom, kolegom. No i tych ludzi na zajęciach jest coraz więcej.
I czy tak było od początku? No bo kiedy założyliście szkołę, no to musieliście zakładać, że na sali powinno być, nie wiem, 20-30 osób, żeby to się opłacało. Skąd wasi pierwsi kursanci?
Pracowaliśmy w różnych miejscach i w ten sposób jakby ściągnęliśmy tych ludzi do nas, tak? Oni zazwyczaj, ludzie się przyzwyczajają nie tyle co do miejsca, co do instruktora. I w taki sposób ściągnęliśmy ludzi do nas, do szkoły. Później też właśnie bazując na tym, zaprosiliśmy instruktorów, którzy też mieli jakąś bazę swoich klientów i w ten sposób powstało naprawdę fajne miejsce i to się wszystko nakręca. Bardzo pomogło nam w propagowaniu naszej szkoły takie wydarzenie, które nazywa się Wielokulturowe Warszawskie Street Party.
Pozdrawiamy.
Tak, pozdrawiamy. I dzięki temu wydarzeniu właściwie zaistnieliśmy w Warszawie, jeśli chodzi o taką kampanię reklamową, ponieważ jest to event, który pokazuje, że w Warszawie można spotkać bardzo wiele kultur, bardzo wiele aktywności związanymi z danymi kulturami. I właśnie mieliśmy okazję tam postawić swoje stoisko, rozdawać ulotki, pokazać, jak wygląda dany styl tańca, porozmawiać z ludźmi, bo właściwie mamy taki marketing face to face z klientem, więc jakby jesteśmy wizytówką tej firmy i nie boimy się jakby pokazać tego, że to jest fajne miejsce, że robimy coś fajnego. I to street party wiąże się z tym, że w Viva Cuba mamy też różne projekty, które dają nam możliwość pokazywania tego, co robimy, czyli na przykład gramy na bębnach z zespołem Drumbastic, w którym aktualnie jest 5 osób. Kiedyś mieliśmy więcej, ale różne sprawy życiowe się potoczyły. Wraz z tym zespołem byliśmy też w programie Mam Talent w 5. edycji i nawet udało nam się dojść do półfinału, więc to dla nas też była fajna przygoda i możliwość zaistnienia w jakimś szerszym gronie odbiorców, dzięki czemu też zobaczyli Viva Cuba Dance Studio przez ten zespół Drumbastic. Też prowadzimy taki projekt, który nazywa się Viva Brazil. To jest oczywiście połączone razem z naszymi bębnami.
Tak, macie taki bardzo spójny branding, bym powiedziała, bo jest Viva Stretch, Viva Cuba, Viva Brazil. Bardzo jest spójny.
Tak, myślę, że to właśnie wychwalamy różne kultury i różne aktywności, którymi się zajmujemy. Viva się dobrze kojarzy. I te wszystkie jakby rzeczy są ze sobą połączone, pomimo tego, że to są oddzielne projekty, którym na przykład projektem Viva Brazil zajmuje się bardziej Żaba, ja bardziej ogarniam bębny i wspólnie to jakoś ciągniemy, tak? Czyli każdy ma swoją rzecz w tej firmie, którą się zajmuje.
Czyli Viva Cuba to nie tylko miejsce, ale też różne projekty wokół samego studio.
Tak.
Dokładnie.
A kiedy w szkole jest najwięcej osób? Czy tak jak na siłowniach wszyscy w styczniu mają postanowienia noworoczne i zaczynają tańczyć, czy jest inaczej trochę?
Z moich obserwacji wynika, że miesiącem, w którym ludzie chcą najbardziej tańczyć, jest przede wszystkim październik, kiedy wracają do Warszawy studenci po wakacjach i chcą zacząć coś nowego, albo marzec, kiedy mamy już wiosnę, zbliża się lato, więc wszyscy chcą wrócić do formy po zimie. Tak, to są te dwa miesiące, które rzeczywiście widać znaczny przyrost kursantów.
Mówi się, że jeśli zmienia się swoją pasję, dla Was obydwojga pasją jest taniec, ruch, więc jeśli zmienia się pasję na swój zawód, no to nigdy więcej nie trzeba będzie przepracować dnia w życiu. Zgadzacie się z tym?
Tak, w 100%.
No, ja też się mogę zgodzić. Chociaż prowadzenie firmy to nie tylko tańczenie, tylko też dużo różnych innych związanych z tym rzeczy, których niestety nie lubię bardzo, bo trzeba jednak pilnować terminów jakichś związanych z urzędami, z ZUS-ami i to troszeczkę człowieka przytłacza na początku, szczególnie jak prowadzi firmę. No, wiadomo, że z czasem człowiek się uczy na błędach i coraz lepiej to wszystko organizuje. Później już jest lepiej, ale tak, fajnie jest prowadzić biznes, który jest pasją, bo człowiek po prostu się nie męczy.
Mówiąc o waszym biznesie, no to studio Viva Cuba jest takie z jednej strony bardzo fajne, kameralne, a z drugiej strony, jeżeli chodzi o ofertę tego, ile różnych styli tanecznych można się u was uczyć, no to jest tego naprawdę dużo i to są właśnie różne egzotyczne style, które u was są, że tak powiem, w ofercie. Opowiedzcie mi trochę więcej o tym właśnie, co wami kierowało, tworząc charakter tej szkoły? Jak dobieracie ludzi? Skąd pomysł na takie style taneczne, a nie inne? Które cieszą się popularnością? Czy też przez te ostatnie 10 lat to się zmieniło? Bo są takie różne fale i mody na różne style. Czy wy to widzicie? Jest dużo pytań w jednym.
Ale... Jeśli chodzi o kursy tańca i instruktorów Viva Cuba, to przede wszystkim ja się tym zajmuję. Zazwyczaj to ja wynajduję instruktorów, którzy mogliby u nas uczyć. Zazwyczaj chodzę do nich na zajęcia albo też rozmawiam i nigdy nie biorę osób, które przysyłają do nas CV, tylko zazwyczaj biorę osoby z polecenia albo takie, które widzę, że rzeczywiście kochają to, co robią. I to się wtedy sprawdza.
Tak, Żaba jest jedyną osobą w tym związku, która ma kalendarz.
Czyli poza tym, jaki styl tańca dana osoba prezentuje, to rozumiem, że ważne jest też, kim jest ta osoba, jaki ma charakter, w jaki sposób prowadzi zajęcia, jaki ma podejście.
I jaką jest osobą, bo to daje dużo możliwości później w komunikacji między nami, ale też między kursantami.
Niby nasza nazwa Viva Cuba Dance Studio kojarzy się bardziej z takimi stylami latino, czyli salsa, reggaeton, nie wiem, rumba, ale stwierdziliśmy, że będziemy po prostu prowadzić różne style taneczne, bo jakby, nie wiem, sama kubańska taka natura to się wiąże z tańcem, tak? I dlatego chcieliśmy rozszerzyć naszą ofertę o też jakieś inne style taneczne typu dancehall, hip-hop, samba brazylijska, tak żeby było po prostu
różnorodnie.
I przez te parę lat, które prowadzimy szkołę, to mieliśmy też w ofercie afro, kuduro, mniej popularne tańce jak vogue, walking. Wiadomo, że ludzie szukają różnych styli i staramy się sprostać tym oczekiwaniom.
Pytałaś, Kasia, jakie style są teraz popularne?
No jakie też się zmieniały na przestrzeni lat? Mhm. Czy widzicie takie jakieś trendy, że coś z jakiegoś powodu jest bardziej popularne w tym czasie, patrząc chociażby po liczbie uczestników na zajęciach?
Tak, myślę, że kiedyś na topie był dancehall, a teraz na salony wjechało high heels i dziewczyny nagle poczuły pilną potrzebę, żeby nauczyć się tańczyć na szpilkach.
Nie tylko dziewczyny, też zdarzają się panowie. Tak.
Tak, mieliśmy tu, moim pierwszym gościem był Patryk Rożniecki, więc tak, opowiadał o tym, że są też panowie, zresztą sama miałam okazję to widzieć.
Ale też to, co się dzieje na świecie, czyli na przykład bardziej popularne audycje związane z kulturą latynoską i wszechobecny reggaeton w radiu, też nakręca tą właśnie chęć uczestnictwa w zajęciach w takich stylach. W ogóle sporo osób do nas dzwoni z pytaniem, czy nie są za starzy, żeby zacząć swoją przygodę z tańcem. I to jest bardzo zabawna historia, bo na przykład ludzie, którzy dzwonią, mają 20 lat i się zastanawiają. Oczywiście, że nie. Zawsze można zacząć. I ogólnie u nas w szkole ludzie są tak w wieku od, nie wiem, 16 do 60 roku życia, albo czasami nawet były starsze osoby, które zresztą podziwiam, że w tym wieku chcą uczestniczyć w zajęciach. I każdy może przyjść i zawsze może zacząć tańczyć. Może nie będzie mistrzem świata na początku, ale potrzeba czasu, żeby się przyzwyczaić do tego. Zresztą to jest proces taki sam jak nauka języków, jak inne umiejętności, które zdobywamy. Potrzeba na to czasu.
Potwierdzam.
Dokładnie. I po prostu najtrudniejszy jest pierwszy krok, jak w piosence. Trzeba się zdecydować i przyjść i zobaczyć, jak to wygląda. To wcale nie jest jakieś straszne. Wiele osób, które zaczynają właśnie tańczyć w tym wieku, to już zostają później na stałe. Viva Cuba, tańczą parę lat dobrych i się super dobrze bawią, więc najtrudniejszy pierwszy krok.
Myślę, że też dobrą radą dla tych osób początkujących jest to, żeby zawsze miały do siebie dystans, nie brały wszystkiego na poważnie. Jeśli coś nie wychodzi teraz, to wyjdzie za miesiąc albo za rok i dla każdego jest szansa.
I ty mówisz to z własnego doświadczenia?
Tak, mówię to z własnego doświadczenia, ja, Ewa Żaba-Kiliańska.
Tak, no bo ty, tak jak na początku mówiliśmy, zaczęłaś mając 22 lata, dzisiaj jest to twój zawód, więc jesteś świetnym dowodem na to, że warto zacząć. Ja też jakby czuję się winna jako ta osoba, która zawsze twierdzi, że już teraz to jest na pewno za późno, że w ogóle 18 lat, dajcie spokój. To już
moja mama, pamiętam to, jak się wyprowadzałam z domu, bo taniec trochę pokrzyżował plany w moim życiu. Studiowałam kulturoznawstwo krajów słowiańskich, no ale później jakoś taniec bardziej mnie zainteresował, więc zrezygnowałam ze studiów i przerwałam tą naukę. I moja mama zawsze mówiła, pokazując mi dłoń, tu mi wyrośnie kaktus, jak kiedyś ten taniec coś ci w życiu da. No, więc mam już naprawdę dużego kaktusa na ręku. I góra. Dobrze, patrz.
Okay,
i góra. I w dół. Pięto na podłodze. I góra. I zmień nogę.
Jako tancerze też sami się uczycie, podglądacie inne osoby i chciałabym wiedzieć, kto Was konkretnie inspiruje, jakie osoby?
Dla mnie inspiracją przede wszystkim są tancerze kubańscy. Podziwiam ich za feeling tańca, za ruch ciała i za energię, jaką niosą ze sobą. Przede wszystkim takim bogiem dla mnie tanecznym jest Michael Fons, ale też inni tancerze, których podziwiam na przykład za to, że są podczas eventów różnych niezłymi klaunami też. Na przykład Juan Matos, którego naprawdę bardzo lubię ze względu na jego osobowość taką komiczną, bo uważam, że w życiu nie można być bardzo takim poważnym człowiekiem. Wiadomo, jako facet bardziej inspiruje się mężczyznami jakby w tańcu, tak, żeby to uczyć się tego ruchu ciała i w ogóle. Ale też na przykład Berzi Cortez jest super tancerką i bardzo wiele od niej się nauczyliśmy razem z Żabą.
Moją inspiracją jest przede wszystkim z osób, które mieszkają za granicą, Karel Flores z Nowego Jorku. Ona tańczy salsę ontu i berzi cortes. Ale przede wszystkim moimi głównymi inspiracjami są osoby, które mieszkają tutaj w Polsce, od których mogę się nauczyć czegoś na żywo, chodząc na treningi. I przede wszystkim z salsy to jest Edytka Czagowiec, gdzie teraz jestem w jej grupie Mambo Team i uważam, że robi świetną robotę. Umie wszystko wytłumaczyć krok po kroku, ale też jakby nie oszczędza swoich dziewczyn na treningach. A drugą taką dużą inspiracją jest Michał Góral. On tańczy modern i jego zajęcia są po prostu fenomenalne. Za każdym razem, kiedy wracam do domu po tych zajęciach, no to Kuba zresztą widzi, jak wyglądam. W podskokach...
Na haju.
Więc to są te dwie osoby takie, które w tej chwili, od których czerpię dużo. Mhm.
Jako, że jesteśmy już przy takim wątku waszym osobistym, to chciałabym wiedzieć trochę więcej, jak to jest, kiedy jest się parą, która tańczy, każdy z was tańczy, każdy trochę inny styl, no ale nie jest tajemnicą, że dużo czasu spędzacie razem, bo i w szkole, i w domu. Jakie wasze cechy pozwalają wam prowadzić szkołę z sukcesem i nie wchodzić sobie w drogę?
Nie wchodzić sobie w drogę, to jest ciekawe, no, bo my zazwyczaj właśnie chyba dzięki temu, że sobie wchodzimy w drogę, to potrafimy się jakoś dogadać, bo każdy z nas ma też jakieś swoje pomysły, ale staramy się łapać jakieś wspólne kompromisy, które pozwalają nam osiągnąć jakieś cele, które też są wspólne, chociaż czasami trzeba drugiej osobie pozwolić też na osiągnięcie własnych celi. My ogólnie mamy tak, że mieszkamy razem, prowadzimy firmę razem, czasami trenujemy razem, ale też gramy na bębnach razem i wszystko właściwie robimy razem. Najdłużej w ciągu chyba tych długich lat, które jesteśmy ze sobą, to nie widzieliśmy się 3 dni maksymalnie, chyba wow. Tak mi się wydaje.
Tak.
Więc tak to wszystko robimy razem i jakoś to działa, no, potrafimy się dogadać. Ja często ustępuję różne rzeczy.
Tak, to
nauczyłem się, nauczyłem się już cały czas, spędzam właściwie z kobietami, trochę się nauczyłem, jak to działa.
Tak, Kuba jest przede wszystkim bardzo cierpliwy.
Tak, nauczyłem się cierpliwości, spokoju, więc myślę, że ja w tym związku jestem takim wygaszaczem emocji, a Żaba jest burzą, która czasami jednak się uspokaja.
Czasami.
A jak ładujecie baterie? Tak indywidualnie, skąd bierzecie energię do tego, żeby później wrócić na salę i dzielić się tą energią z innymi ludźmi? No bo jak ty, Kuba, wchodzisz, czy ty, Żaba, wchodzicie na salę, no to od razu tam ludzie przychodzą właśnie zmęczeni po całym dniu pracy albo w ogóle było im smutno i przyszli się podładować do Viva Kuba, ten studio, no i wy tą energię zapewniacie. Skąd ją bierzecie?
No właśnie u nas to jest tak, że ja czerpię energię ze spokoju, na przykład chodzę na ryby albo jeżdżę na rowerze i takie bardziej wyciszenie, a Żaba lubi po prostu cały czas skakać i łapie
tak,
z tego energię.
Ja łapię energię będąc na innych zajęciach. Jak mam wolne, to rozwijam matę w domu i zrobię sobie godzinkę jogi, tak dla sportu, żeby się zrelaksować. A poza tym to też taką jedną rzeczą, która mnie super relaksuje, to jest szukanie tanich biletów lotniczych i organizacja podróży, które niestety teraz troszkę ucierpiały.
Tak, a propos tego niestety momentu teraz, to jak wam się udało przetrwać ten okres, który cały czas trwa tak naprawdę, wasza szkoła cały czas działa i co waszym zdaniem się zmieniło w ciągu tego ostatniego roku i jak wasza szkoła się zmieniła?
Przede wszystkim myślę, że wielka pomoc i podziękowania powinny być skierowane do naszych kursantów, rodziny, bo dzięki nim właściwie przetrwaliśmy te pierwsze 3 najtrudniejsze miesiące. Cała sytuacja związana z koronawirusem troszeczkę nas najpierw zdenerwowała, no tak jak wszystkich, i byliśmy
zdemotywowała.
Ja przez pierwsze 2 tygodnie to siedziałem na kanapie, piłem piwo i jadłem chipsy. Później stwierdziłem, że jednak coś trzeba z tym zrobić i zaczęliśmy myśleć o jakiejś działalności online. To też było dla nas trudne na samym początku, bo ja na przykład jestem osobą, która zawsze przygotowuje się bardzo dobrze pod względem technicznym I nagle zacząłem...
Potwierdzam, przez tydzień Kuba siedział na dywanie z rozwiniętymi kablami i testował. Myślę, że to zajęło z tydzień.
Tak, a później okazało się, że przekombinowałem i można było to zrobić łatwiej. Ale to się człowiek uczy po prostu na błędach całe życie. No i te zajęcia online dały nam dużo, jeśli chodzi o takie obycie się z kamerą, bo wiadomo, że też inaczej prowadzi się zajęcia na żywo, inaczej online. Myślę, że ja przez to się trochę rozgadałem i tak chciałem utrzymać jakąś uwagę ludzi i nadrabiałem gadką dużo.
Tak, Kuba tak w ogóle ma dobrą gadkę, więc jak pójdziecie do niego na zajęcia, to na pewno usłyszycie kilka dobrych kawałów.
Tak, staram się. No i dalej potoczyło się to, jak potoczyło. Na szczęście mogliśmy otworzyć szkołę z powrotem. Działamy cały czas w ograniczonym trybie.
Jest mniej osób na salach, mamy więcej powietrza, wszyscy widzą instruktora, więc myślę, że te zajęcia są teraz bardziej ekskluzywne.
Dokładnie i myślę, że można bardziej skorzystać z tych zajęć też, bo jeszcze przed pandemią mieliśmy tłumy na sali, było tak po 30-40 osób i nie zawsze było wszystko widać, nie zawsze było powietrze, a teraz też z relacji naszych kursantów wiemy, że są zadowoleni, że jest trochę mniej ludzi. Zmieniliśmy troszeczkę zasady, jeśli chodzi o zapisy. Też mamy zapisy online, płatności online. Wszystko się właściwie samo robi, więc wymusiło to trochę ta sytuacja cała z koronawirusem, wymusiła na nas różne działania. Powoli się do tego przyzwyczajamy i jesteśmy zadowoleni tak. Właściwie z tej sytuacji, że troszeczkę nas to pobudziło do działania w takim kierunku organizacyjnym.
Mnie pobudziło do działania na 100%, bo w czasie pandemii poprowadziłam kilka wyzwań stretchingowych i pierwszy raz otworzyłam się na ludzi. Pokazałam im, co potrafię, jak mogę prowadzić zajęcia, nie będąc z nimi na żywo na sali. I to też popchnęło mnie do tego, żeby nagrać swój pierwszy stretchingowy kurs online, który niedługo będziecie mogli zobaczyć na mojej stronie internetowej.
Nie możemy się doczekać.
Ja też.
Też skorzystam. Z tą wiedzą, jaką macie dzisiaj, po wszystkich tych historiach, które wydarzyły się przez ostatnie 10 lat, gdybyście mogli powiedzieć sobie sprzed tych 10 lat Kubie i Żabie 10 lat temu jakąś radę, to co by to było?
Przede wszystkim nie bać się inwestować, to chyba nie mieliśmy z tym problemu nigdy, ale też nie bać się korzystać z takich podstawowych spraw, jeśli chodzi o prowadzenie firmy, czyli księgowość, żeby nie robić tego samemu, bo można wejść na minę, zatrudniać ludzi, bo na samym początku jednak był ten błąd, że człowiek chciał wszystko sam robić i niestety byliśmy po prostu przemęczeni i później stwierdziliśmy, że właśnie taka rzecz jak zwykła recepcja po prostu, czy zatrudnianie innych osób jest bardzo dobrym pomysłem, bo też odciąża nas i też jakby wspiera całą firmę w rozwoju.
A czego życzycie sobie na kolejne 10 lat?
Ja przede wszystkim życzę sobie i nam, żebyśmy mogli dalej rozwijać firmę, żebyśmy mogli tworzyć fajne projekty, żebyśmy mogli wspólnie z ludźmi, z którymi tworzymy Viva Kuba, bo Viva Kuba to przede wszystkim ludzie, którzy tworzą to miejsce, czyli i instruktorzy, i nasi kursanci, żebyśmy mogli robić eventy na dworze, żebyśmy mogli grać koncerty, żebyśmy mogli występować. I to jest taki plan na kolejne 10 lat.
I żeby nam nigdy nie zabrakło do tego energii i żebyśmy zawsze mieli do tego zapał i uśmiech.
Życzę Wam tego i wszystkim kursantom, bo to jest super miejsce, do którego też ja bardzo chętnie chadzam. Dzięki wielkie.
Dziękujemy. Dzięki, Kasia.